Czwarty rozdział. Chcę dzisiaj kontynuować temat związany z Duchem Świętym, z kolejnymi prawdami na temat Ducha Świętego, które przedstawia nam Jan w swojej Ewangelii. Poprzednim razem mówiliśmy z trzeciego rozdziału o narodzinach z Ducha, a dzisiaj o tym, tak zatytułowałem sobie te dzisiejsze moje poselstwo, że Ojciec szuka czcicieli w duchu i w prawdzie. I czytamy w tej historii z Samarytanką w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Nie będę czytał całej historii, ale od 10 wiersza przeczytam do 26 ten fragment. Jezus rozmawia z Samarytanką, prosi ją o wodę. Taki jest kontekst tej sytuacji. Kobieta jest zdziwiona, że ty, Żyd, pytasz mnie, Samarytankę, a Żydzi uważali Samarytan za gorszą kategorię ludzi i w ogóle z nimi nie chcieli rozmawiać, unikali kontaktu z nimi. Jezus wtedy odpowiedział jej: gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, sam z niej pił, jego synowi, jego stada? Jezus odpowiedział: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła: Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała: nie mam męża. Jezus na to: dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu, wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział: kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała: wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to: jestem Nim ja, który z Tobą rozmawiam. Historia tyczy się wody życia. I w takim kontekście troszeczkę o tym, czym jest ta woda. Dla Żydów woda żywa to przede wszystkim była woda bieżąca, woda źródlana, woda płynąca, czyli taka, która nie stoi, która jest w ruchu, więc żyje taka woda. Natomiast oczywiście Jezus mówi tutaj o czymś więcej, ale Jezus zagaja w ogóle wątek wody. I myślę, że dzisiaj dla nas takie mam wrażenie, że woda to jest oczywistość nad oczywistościami. Podchodzisz do kranu, odkręcasz i jest. Pójdziesz do sklepu, możesz sobie kupić, nie wiem, 50 rodzajów wody wybrać. Ale jeśli sobie pomyślimy, że ta kobieta za wodą musiała wychodzić za miasto do studni i to był taki codzienny rytuał, chcesz mieć wodę, chcesz mieć pić, chcesz mieć, nie wiem, umyć naczynia, chcesz coś uprać, musisz iść po wodę. Wyobraźcie sobie dzisiaj, siostry, bo to głównie wy się tym zajmujecie, jakby tak zrobić pranie, jakby tak, nie wiem, codziennie umyć naczynia, przy dzieciach jest tego multum, jeszcze się napić i tak dalej i teraz iść po wodę, nie wiem, gdzieś za miasto. I naczynie jeszcze, takie, nie wiem, wiadro nieść. Z 15 litrów, bo więcej pewnie byłoby ciężko unieść. Dla tych ludzi w tym kontekście woda była czymś naprawdę cennym. To był skarb. Sama ta kobieta mówi tak, że to jest studnia, którą dał nam Jakub, tak? Dla nich to był dar. Oni tak to, do tego podchodzili. Mieli tę świadomość. My dzisiaj możemy tak, no bo tak woda po prostu jest. Co to za problem, tak? Natomiast wiecie, tak swoją drogą, wiecie, że Polska ma ogromne problemy z zapasami wody pitnej? Trąbią o tym naukowcy od dawna, gdzieś to nawet wyczytałem, że na głowę Polaka wypada 1500 litrów wody rocznie. Tymczasem średnia europejska to jest 7000 litrów. Więc mogłoby się wydawać, no gdzie, no my krajem pustynnym nie jesteśmy. tutaj po jeziorza i tak dalej, że wody u nas dosyć, okazuje się, że nie. Że niektórzy już mówią, że lada moment nasz przemysł będzie musiał się zupełnie przekalkulować, bo wody zabraknie przy zmieniającym się klimacie. Dzisiaj za to mamy wiedzę, której może tamci ludzie nie mieli, tak, że my składamy się średnio w 70% z wody, a nasz mózg z 80%. Że wszystkie w ogóle organizmy wodne, wszystkie organizmy, jakie są na Ziemi, składają się w 60 do 90%, niektóre są nawet prawie w 100% z wody. Tak? Że w ogóle na Ziemi 3/4 wszystkiego, co jest na Ziemi, to woda, tak? Kiedy patrzymy w tej perspektywie, możemy docenić też sprawę, którą tutaj Jezus porusza, mówiąc na temat wody. Czym jest żywa woda, tak? Kiedy Jezus mówi, gdybyś do tej Samarytanki, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Od razu następnie w Ewangelii Jana w 7 rozdziale Jan nie pozostawia wątpliwości, o czym jest mowa, tak? Bo mówi w 7 rozdziale 37 do 39 wersetu: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Tak. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie zastąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Więc Jezus mówi tak naprawdę w tym obrazie wody o Duchu Świętym, o działaniu Ducha Świętego. Jezus mówi tak: gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi. Czyli mówi o wartości poznania dwóch rzeczy. Wartości poznania tego daru Bożego i wartości tej, jaką jest poznanie tego, który ten dar jest w stanie dać. Czyli Jezusa. Gdybyś znała dar Boga. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian w 2 rozdziale mówi tak, od 10 wiersza, że rzeczy, które oko nie słyszało, ludziom nawet na myśl nie przyszły, Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, a nam to objawił Bóg przez Ducha. Tak? Bo Duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co Duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób, jak Duch Boży. My zaś otrzymaliśmy nie Ducha Świata, ale Ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce, tak? Więc Paweł mówi tak. Potrzebujemy Ducha, bo tylko przez Ducha możemy poznać, czym Bóg nas łaskawie obdarzył. A czym Bóg nas łaskawie obdarzył? Głębiami Boga, tak? Bo tylko Duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób, jak Duch Boży. Więc Bóg daje nam Ducha Świętego, abyśmy mogli poznać samego Boga. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale, 3 wersecie Jezus mówi tak: a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego Boga, i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Więc życie wieczne to nie jest tylko jakiś czas, który życie nie ma końca, ale życie wieczne to jest wieczny Bóg. W Nim jest życie. W Nim jest tylko życie wieczne. Więc to wszystko, co jest Jego życiem, to jest życie wieczne. Więc czym nas Bóg obdarzył? Życiem wiecznym, którym jest poznanie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bo przez Ducha Świętego przychodzi to wszelkie poznanie. W liście do Rzymian Bóg mówi tak w 8 rozdziale, że Bóg wraz z Synem czyż nie darował nam wszystkiego? Czyli, że Bóg, ten dar Boga polega na tym, że Bóg daje całego siebie, tak? Że nie chodzi tylko o jakieś dobra, które On oferuje, ale że tym darem jest On sam. Jego życie w nas. I list do Efezjan, na przykład Paweł mówi, że w Chrystusie zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim dobrodziejstwem czy błogosławieństwem niebios. Wszelkim. Czyli tam nie ma czegoś, czego Bóg nie daje, że coś zatrzymuje jakby dla siebie. Daje dużo, ale coś mam dla siebie. Nie. Wszystko Bóg daje nam. I na przykład apostoł Piotr w swoim 2 liście, w 1 rozdziale, 3 i 4 wersecie mówi tak, że Bóg obdarzył nas wszystkim co jest potrzebne do życia i pobożności. W jaki sposób? Przez poznanie tego, który nas powołał. Przez który zostały darowane nam największe obietnice, abyśmy co się stali? Uczestnikami boskiej natury. Czyli żebyśmy poznali głębie Boga, tak? Żeby głębie Boże zostały nam objawione. Dlatego to jest ten dar, dar Ducha Świętego, przez który otrzymujemy największą, co jest możliwe, bo w nim jest wszystko, tak? Więc gdybyś znała dar Boga, gdybyś wiedziała, co Bóg daje, to byś prosiła, gdybyś wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, to byś prosiła go, żeby dał ci się napić. Gdybyś wiedziała, kim jest ten, który prosi, tak? Wcześniej z Ewangelii Jana czytaliśmy już o tym w pierwszym rozdziale, że to Jezus chrzci Duchem Świętym. W Starym Testamencie Duch Święty bywał w ludziach, wstępował na ludzi i tak dalej, ale tylko przez Jezusa nie można obejść Jezusa w kwestii Ducha Świętego. Jezus poprzedza Ducha Świętego i tylko przez Jezusa jest możliwe taki sposób przyjście Ducha Świętego, jak to się stało w Nowym Testamencie. W tym sensie, że bez przelania krwi Duch Święty, święty, nie mógłby zamieszkać w nas tak naprawdę. Potrzebna jest krew, która nas oczyszcza, żebyśmy mogli się stać świątynią Ducha Świętego, tak? Bez Jezusa to byłoby niemożliwe. On by mógł spoczywać może na nas, ale nie mógłby mieszkać cały czas w naszym wnętrzu. Więc to stało się faktem. Jezus mówi, że gdybyś to wiedziała, to byś prosiła Go, a dałby ci wody żywej. Jest taka, swoją drogą, taka ciekawostka, którą czytamy w Ewangeliach. Wiecie, znacie ten fragment, kiedy Jezus mówi, kto prosi, ten otrzymuje. I potem podaje przykład. No jeśli ktoś prosi tatę swojego, to tata poda swojemu dziecku żmiję. Ty prosisz o jajko, chcesz coś do jedzenia, tata ci poda żmiję. Mówi, przecież nawet wy, skoro źli jesteście, to wy wiecie, że żaden ojciec nie da czegoś złego swemu dziecku, tak? I tam w Ewangelii Mateusza na przykład czytamy, o ileż bardziej ojciec da to, co dobre tym, którzy proszą, tak? Chodzi o niebieskiego Ojca. Natomiast ewangelista Łukasz dodaje ciekawą, podaje to inaczej niż ewangelista Marek i Mateusz. On mówi, co to jest to dobre, Łukasz. Bo tylko Łukasz w swoim 11 rozdziale swojej Ewangelii powiedział tak, że Ojciec da, co da? Da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Bo wszystko, co dobre, zawiera się w Duchu Świętym. Bo to jest klucz do wszystkiego, co dobre. Że Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Którzy Go proszą. Nie tylko poproszą, ale proszą, tak? To tak swoją drogą, oszczonym Duchem Świętym może zostać raz, ale napełnionym nieraz. Więc można prosić o więcej Ducha, bo mamy się napełniać Nim stale, tak? Więc jest to wezwanie też do nas, że można prosić. Kolejne takie wielkie stwierdzenie, które Jezus tutaj wypowiada, jest takie. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Po pierwsze Jezus mówi, że ta ziemska woda oczywiście jest nam potrzebna, ale tak jak ta Samarytanka musiała codziennie przychodzić do tej studni, tą wyprawę czynić, aby znów zaczerpnąć wody. Natomiast Jezus mówi o czymś zupełnie niesamowitym. Bo mówi o takiej wodzie, która stanie się źródłem wytryskującym z naszego wnętrza. I dlatego zaspokajającą raz na zawsze pragnienie, tak? Bo zawsze jesteśmy w źródle. Źródło jest w nas. Jest to woda tryskająca życiem wiecznym, tak? Jest to Duch Święty, który w nas wytryskuje źródłem wiecznym. Nie trzeba więcej chodzić, wypraw czynić, nie wiadomo ile, co, jak. W tobie będzie ta woda żywa. Wiecie, na pewno pamiętacie takie historie, w średniowieczu mówiło się o alchemikach, którzy czego poszukiwali? Eliksiru życia, albo inaczej nazywano ten eliksir eliksiriem nieśmiertelności. poszukiwali jakiegoś kamienia filozoficznego, żeby znaleźć sposób, żeby wymyśleć ten środek, który sprawi, że człowiek będzie nieśmiertelny. Tak było w średniowieczu. Ale czy dzisiaj się coś zmieniło? Czy cały czas w ludziach nie ma tego dążenia, żeby jakkolwiek, ale przedłużyć swoje życie? Żeby opóźnić procesy starzenia? Czy to jest największy, jeden z największych biznesów na świecie? Jakieś tam kosmetyki, nie kosmetyki, żeby tylko, nie wiem, zmarszczki, nie zmarszczki, żeby to wszystko opóźnić, żeby chociaż przynajmniej oszukać trochę ten czas, tak? A i tak się nie da. Ile ludzie inwestują w to, żeby to zrobić, jak to się mówi, ile ludzie by dali, żeby taki eliksir znaleźć? Tymczasem Jezus mówi, ja mam, daję, za darmo. Tak jak dzisiaj też śpiewaliśmy. Za darmo. Prorok Izajasz, przepowiadając tę chwilę w 55 rozdziale, mówi tak, od pierwszego wersetu. Hej, wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę. Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedźcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko. Pieniędzy nie trzeba, nie musicie płacić. Dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie jest chlebem? Ciężko zapracowany grosz na to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre. I wasza dusza nacieszy się tym, co pożywne. Nakłońcie swoje uszy i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a wasza dusza ożyje, ponieważ chcę z wami zawrzeć wieczne przymierze, dając dowody łaski potwierdzone Dawidowi. Darmo. Jaki to jest fenomen, jakie to jest cudowne, że to jest za darmo, że nie trzeba nie wiadomo ile zapłacić. Gdyby jakiś człowiek znalazł taki środek, który przedłuża życie, nie wiem, powiedzmy o 100 lat, to byłby najbogatszym chyba człowiekiem świata. Ilu byłoby gotowych dać swój majątek, żeby tylko przeżyć dłużej, tak? Żeby żyć dłużej. Tymczasem tutaj mamy za darmo. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. I apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, objawiając te prawdy o Duchu Świętym w 8 swoim rozdziale, że ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci. A to, ku czemu duch, do życia i pokoju. Tak? Czyli te rzeki wody żywej, które wypływają z naszego wnętrza, dążą do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, Duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś mieszka w was Duch tego, który zbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was. Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawą ciała, będziecie żyli. Więc tutaj Paweł mówi, że to Duch Boży odpowiadał za to, że Jezus został zbudzony z martwych. Wskrzeszony, tak, że Jezus zmartwychwstał. Duch Boży ożywił ciało Jezusa. I na tej podstawie też nasze ciała zostaną ożywione przez Bożego Ducha. Ale musimy mieć, tak jak Paweł mówi, jeśli tylko Duch Chrystusa jest w was. To jest ten warunek, absolutny. Bez tego się nie da. Musi być Duch Chrystusa, Duch Święty w nas, bo to jest ten sam Duch, żeby nasze ciało mogło zostać ożywione. I nie tylko chodzi tu o zmartwychwstanie, ale też skoro dążeniem Ducha jest życie i pokój, to gdzie za naszego życia już tutaj, jakikolwiek sposób jesteśmy prowadzeni przez Ducha Bożego, to zawsze będzie prowadzić do życia i do pokoju. Będzie to przynosić życie i rozwój. Dlatego też woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Jezus daje Ducha Świętego, a ten Duch Święty w nas prowadzi nas do życia wiecznego. Jest to dzieło Ducha Świętego. I kobieta odpowiedzi na to mówi tak. To ja Cię proszę, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Ale Jezus w tym momencie jakby nie mówi od razu to proszę, tylko daje jej zadanie. To idź i zawołaj swego męża. I tu przechodzimy do tego wątku, do oddawania czci w duchu i w prawdzie. Najpierw Jezus wystawia ją na test prawdy. Bo ta kobieta miała pecha w swoim życiu, można tak w cudzysłowie powiedzieć, tak? Była nieszczęśliwą kobietą. Miała 5 mężów. Tak, 5 mężów. A z 6 facetem żyła, że tak powiem, na kocią łapę, tak? Czy dzisiaj byśmy powiedzieli, z partnerem była, tak? W tamtych czasach to był wielki powód do wstydu. 5 mężów już miałeś, żaden ciebie nie chciał. Żaden nie wytrzymał z tobą. To z ciebie musi być zabawa jakaś wstrętna, nie? Słuchajcie, dla tej kobiety fakt, że ona wyznała przed może intrygującym Jezusem, ale jednak dla niej obcym facetem, powiedziała prawdę. Czy nie mogła powiedzieć, a co ja będę mu się tłumaczyć? Jakąś omijającą wypowiedź dać. Musiała mu się tłumaczyć, przecież to wstydliwa sprawa, to moje intymne sprawy, co jemu do tego, tak? Mogła zacząć kombinować i nie powiedzieć prawdy. A jednak ona przyznała się, ja nie mam męża. Prawda jest taka, że nie mam męża. I w tamtych czasach to nie tak jak dzisiaj, że tam dzisiaj to staje się już normalne, że ludzie bez ślubu ze sobą żyją. Wtedy to było godne jak najbardziej potępienia. A ona mimo wszystko to przyznała się do faktów, jak się rzeczy tak naprawdę mają. Jezus jej wtedy oczywiście mówi i powiedział jej historię poniekąd jej życia. I ona, kontynuując ten wątek, zadaje to pytanie. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu, wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Dlaczego mamy tu takie zestawienie, że prawdziwa cześć wiąże się z duchem i z prawdą? Należy dokonywać, czy oddawać prawdziwą cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Nie inaczej. Apostoł Paweł mówi w ten sposób w pierwszym liście do Koryntian. W 12 rozdziale. Jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzano przed nieme bożyszcza. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie, Jezu, bądź przeklęty. I nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Zobaczcie na stanowczość tego twierdzenia. Nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Oczywiście tu nie chodzi tylko o powiedzenie, że Jezus jest Panem, tak jak jest, ja jestem Pan Tomek, a Pani Lucyna, tak? Nie o tym to mówimy. Ale wyznanie, że Jezus jest Panem, wiąże się z oddaniem czci. Z wywyższeniem Jezusa jako tego, który jest Panem nad wszystkim, tak? Że jest Królem. Więc to wyznawanie, że Jezus jest Panem, jest powiązane z oddawaniem czci. I jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Tylko w Duchu Świętym jest to możliwe. Ale Paweł tutaj też mówi tak. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was sprowadzano przed nieme bożyszcza. Co to znaczy? To znaczy się, że w cielesnej naturze człowieka jest coś takiego, żeby człowiek jest stworzony do oddawania czci. Jeśli nie oddaje tej czci Bogu w duchu, to będzie ją oddawać czemukolwiek innemu. Ale fizycznemu. Cielesna natura wymaga fizycznych jakichś odniesień, ponieważ nie jest w stanie, tak jak czytaliśmy w tym drugim rozdziale pierwszego listu do Koryntian, że człowiek cielesny nie pojmuje duchowych spraw, bo też nie może. Głupcem mu się one wydają. Człowiek zmysłowy potrzebuje czegoś, co byłoby odniesieniem dla jego zmysłów. Dlatego też Paweł tu mówi o zwodzeniu, kiedy ludzi prowadzono przed nieme bożyszcza, czyli przed figury, przed obrazy, przed rzeźby, którym wmawiano, że to są bogowie. Zobaczcie, jak, kiedy Mojżesz na pustyni poszedł na górę Pana, jaka była geneza powstania kultu złotego cielca? Złoty cielec to nie był jakiś inny Bóg. Złoty cielec miał przedstawiać kogo? Jahwe. Dlaczego w postaci cielca? Dlatego, że byk był obrazem siły, a Bóg Izraelitom jawił się jako ten silny Bóg, który był w stanie ich wyprowadzić z niewoli Egiptu. Dlatego tak wybrali. Ale dlaczego tak się stało? Bo nie wiedzieli, co się stało z Mojżeszem. Nie widzieli już Mojżesza miesiąc. I to stało się dla nich źródłem problemu. My nie wiemy teraz, co jest, bo my nie widzimy, tak? Cieleśni ludzie potrzebowali fizycznego odniesienia, żeby oddawać cześć. I tak powstał kult złotego cielca. Izrael w ogóle w swojej historii miał ciągle problemy przez wieki z różnymi tam świątynkami na wzgórzach i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj się coś zmieniło? Nic. Przecież nasz kraj jest usłany dziesiątkami tysięcy kapliczek, krzyży, obrazów, czegokolwiek tam jeszcze, gdzie ludzie oddają przed tym cześć, bo inaczej się nie pomodlą. Jak nie uklękną przed obrazem, przed krzyżem, przed czymkolwiek, tak? Człowiek cielesny tego potrzebuje. Dlatego zobaczcie, jak niezwykle istotne jest to, że nie można oddać prawdziwej czci Bogu inaczej, jak tylko w Duchu Świętym. Inaczej ludzie będą oddawali cześć niemym bożyszczom. Ku temu to będzie skłaniać cielesna natura. Tylko Duch Święty jest w stanie wprowadzić nas w prawdę. Dlatego też kiedy apostoł Paweł mówi, że nikt nie zna głębi Bożych, tylko Duch Boży i tylko Duch Boży jest w stanie nam objawić, kim jest Bóg tak naprawdę, to wtedy, kiedy to ma miejsce w naszym życiu i Duch Boży objawia nam prawdę o Bogu, to my naprawdę jesteśmy w stanie poznać Boga i wtedy jest uwielbienie prawdziwe w naszym życiu. Może nastąpi. Dlaczego? Bo naprawdę widzimy wielkość Boga. Naprawdę poznajemy, jak wspaniały i wielki jest Bóg. I wtedy może mieć miejsce autentyczny zachwyt w naszym życiu nad wspaniałością Boga. Prawdziwe uwielbienie może wypływać z naszego ducha. Inaczej, tak jak powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale w 8-9 wersecie na temat tego, w jaki sposób Izrael go czcił. Ten lud czci mnie wargami, ale czym? Serce swym jest daleko ode mnie. Jego uwielbienie, jego cześć jest zewnętrzna. Tak, jest na ustach, jest na wargach to czczenie, ale oni sercem są daleko, bo ich duch nie jest sprzężony z moim duchem. W tym sensie, zobaczcie, dlaczego mają czcić prawdziwi czciciele w duchu? Bo tylko nasz duch został stworzony w taki sposób, że wtedy Duch Boży może zamieszkać w naszym duchu, nasz duch, nasze ciało może stać się przez naszego ducha świątynią Ducha Świętego. I kiedy tutaj jest powiedziane czciciele w duchu i w prawdzie, to w Grece tu, tak wiecie, niech tłumacze różnie się mają. Jedni piszą z dużej litery w duchu, inni z małej, bo nie wiedzą do końca, czy chodzi o Ducha Bożego, czy chodzi o ludzkiego ducha. Jest takie powiedzenie, że jeśli się ktoś coś, na przykład pomodlił się w duchu, to znaczy pomodlił się w ciszy. Tak? Natomiast chodzi tu o to, w kontekście tego, co widzimy, co mówi Boże Słowo, że prawdziwa cześć musi być oddawana w naszym duchu, w którym mieszka Duch Boży. Inaczej jest to niemożliwe. Tylko Duch Boży jest w stanie ożywić naszego martwego ducha i sprawić, że życie Boże zacznie płynąć w naszym duchu i będzie wiązało się z oddawaniem czci. Ale jest tu to powiązanie i chcę na to zwrócić waszą uwagę, że będą oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Czy nie można powiedzieć tylko, no, będą oddawać cześć w duchu? Albo czy nie lepiej może by brzmiało w duchu i w miłości? Dlaczego jest tutaj wspomniane, że będą czcić w duchu i w prawdzie? Ewangelista Jan, kiedy mówi o Duchu Bożym, to najczęściej mówi o nim jako o Duchu Prawdy. Jan też mówi, że Jezus jest prawdą i że to prawda jest tym, co wyzwala nas z niewoli naszych grzechów. Kiedy apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o, w pierwszym rozdziale od 18 wersetu o grzechu, to mówi w ten sposób. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią co prawdę, spotyka się z gniewem nieba. Kiedy tych, którzy tłumią prawdę, gdyż to, że on istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość. Od stworzenia świata przemawia w jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych, także nie mają wymówki. Poznali zatem Boga, nie oddali mu jednak należnej czci. Nie okazali mu też wdzięczności jako Bogu, mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Więc Paweł mówi tutaj o procesie, że kiedy tłumiona jest prawda, to konsekwencją tego będzie zaślepienie, głupota, która będzie prowadzić do tego, że człowiek zastąpi chwałę nieśmiertelnego Boga jakimiś fizycznymi obrazami, rzeźbami, posągami i tak dalej. To doprowadzi do bałwochwalstwa. Bo jako ludzie jesteśmy stworzeni, że musimy oddawać cześć. To jest nasza natura, żeby oddawać cześć. Jeśli nie będziemy oddawać jej Bogu, będziemy ją oddawać czemukolwiek innemu. Więc będzie to coś śmiertelnego. Będą to bożki, nieme. Natomiast prawda jest tym, co prowadzi do czci. Bo jeśli widzę chociażby stworzenie, widzę wielkość tego stworzenia, to jestem gotów oddać cześć temu, który to wszystko stworzył. Dalej apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan w drugim rozdziale, kiedy mówi o przyjściu Antychrysta, o człowieku bezprawia, któremu będą towarzyszyć wielkie znaki, fałszywe cuda, i mówi w 10 do 12 wersetu taką ważną rzecz. A w przypadku tych, którzy giną, dlaczego giną? Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, dzięki której mogli dostąpić zbawienia, da o sobie znać cała zwodniczość niesprawiedliwości. Właśnie dlatego Bóg wystawia ich na działanie oszustwa. Czyni to, aby uwierzyli kłamstwu i aby przez to zostali osądzeni wszyscy, którzy odrzucili prawdę, a znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. Znowu tu pojawia się ten wątek prawdy. Duch Święty jako duch prawdy. Apostoł Jan w 16 rozdziale mówi tak, że to duch prawdy, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie. Czyli, że świat jest w kłamstwie, tak? Co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie on, duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi. I tu mamy też to powiązanie. Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę i prowadzi do uwielbienia. On mnie uwielbi. Uwielbi Jezusa, tak? Więc Bóg szuka czcicieli, którzy będą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Już nie w jakichś miejscach, nie w Jerozolimie, nie gdzieś tam w Samarii, nie gdzieś tam w Częstochowie, nie gdzieś tam w kościele, gdzie jest monstrancja i tam jest ciało Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Nie przy jakiejś kapliczce. Non stop w duchu. Że świątynia Boża w Bożym zamyśle od tej pory ma być w człowieku, w ludzkim duchu, w naszych ciałach. Prawdę. Ta kobieta stanęła w prawdzie. Dlatego była gotowa, żeby przyjąć to, co Jezus jej oferuje. I to się właściwie nie zmieniło. Dzisiaj jest też tak samo. Całym ostrzem, który decyduje o tym, który rozdziela, czy będziemy czcić Boga, czy będziemy czcić cokolwiek innego, jest to, w jaki sposób ustosunkujemy się do prawdy. Czy ją przyjmiemy, czy ją odrzucimy. Czy ją umiłujemy, czy będzie w nas miłość prawdy, czy nie. I tu chodzi nie tylko o prawdę o nas, ale również prawdę o Bogu. Bo zobaczcie, kiedy Jezus rozmawiał z Żydami, to do jakiej czerwoności doprowadzał tych Żydów niejednokrotnie. I się pytał, dlaczego chcecie mnie zabić? Za to, że powiedziałem wam prawdę? Dlatego, że wam powiedziałem prawdę? Dlatego chcecie mnie zabić. A oni jeszcze bardziej, tak? Bo powiedział im, wy macie diabła za ojca. Wy tu nie kłamcie, że ojciec w niebie jest waszym ojcem, bo nie jest. Bo wy słuchacie się waszego ojca, nie? Twarde słowa im mówił. Ale zobaczcie, kiedy Jezus na przykład mówił o tym, że trzeba będzie jeść jego ciało, jego krew, to wielu jego uczniów przestało od tego momentu za nim chodzić. Bo mówili, o, za trudna to mowa. Za trudne są te rzeczy, które chcesz nam dzisiaj teraz powiedzieć już. Tego nie chcemy przyjąć. To jest dla naszych uszu zbyt trudne do przyjęcia. Więc z jednej strony Duch Boży wprowadza nas w całą prawdę, tak? Kiedy ten strumień wody żywej wypływa z naszego wnętrza, jego działanie w naszym życiu będzie objawiać się tym, że będzie coraz bardziej wprowadzać nas w prawdę. W prawdę. Prawdę, która będzie prowadzić, będzie nas wyzwalać i prowadzić do prawdziwej czci Boga. Bo nie da się czcić prawdziwie Boga bez chodzenia w prawdzie. Niemniej, tak jak wtedy było, że ludzie chodzili za Jezusem, nazywali się uczniami Jezusa, ale do pewnego momentu. W księdze Ezechiela jest pewien obraz na temat wody rzeki żywej, która wypływa ze świątyni. I to jest też obraz, który odnosi się do naszego życia. Ezechiel zobaczył tą rzekę wody żywej wypływającej ze serca świątyni i Duch kazał mu przechodzić przez tą rzekę. Najpierw przeszedł po kostki, później po kolana, później po biodra, a później musiał w niej już pływać. To jest też pewien obraz Bożego procesu w naszym życiu, że te kostki są obrazem naszych dróg, że kiedy zaczynamy iść za Bogiem, chodzimy za Jezusem, On nas prowadza w prawdę, nasze drogi zostają wyzwolone do chodzenia w prawdzie, potem są dotknięte tą wodą kolana, tak? Czyli jest to związane z czcią, bo nasze kolana się zginają, nasza modlitwa zostaje zanurzona w Duchu Świętym, biodra są symbolem siły, stabilności, równowagi, usprawiedliwości prawego charakteru, a pływanie to oznacza już bycie w całej prawdzie, zanurzonym w całej prawdzie. Jest to proces, który prowadzi nas Duch Boży. I w tamtym obrazie Ezechiel też widział, że wszystko, co rośnie wzdłuż tej rzeki, co czerpie z tej żywej wody, owocuje i to są owoce pożywne oraz dla uzdrowienia. Tak tam dla uzdrowienia narodów, jak mówi Ezechiel. I to jest ta prawda, którą Duch Święty realizuje w naszym życiu, kiedy my też wchodzimy w tą prawdę. Tak? Ezechiel musiał przechodzić przez tą rzekę. I podobnie my w naszym życiu, w naszym duchowym wzroście potrzebujemy przychodzić i przyjmować Bożego Ducha, poddawać się umiłowaniu prawdy, żeby Duch Boży mógł dotykać się kolejnych sfer naszego życia i wprowadzać nas coraz głębiej i głębiej w prawdę. Prawdę, która wyzwala, która będzie owocować tym, że w naszym życiu wszystko będzie kwitnąć, rozwijać się i owocować i przynosić zdrowie do naszego życia. Ponieważ gdziekolwiek, jak tamtej obrazie u proroka Ezechiela było, gdziekolwiek, czegokolwiek dotknie się ta woda, czego dosięgnie ta woda, zostaje natychmiast uzdrowione. I to jest obraz tego, co Duch Boży też czyni w naszym życiu i będzie czynić. Wprowadzać nas we wszelką prawdę. Chociaż myślę, że nie zawsze to jest takie łatwe. Bo, ot, może taki przykład, że Jezus za pierwszym razem przyszedł jako baranek, ale za drugim razem przyjdzie jako lew. Za pierwszym razem przelał swoją krew, ale za drugim razem nie będzie przelewać już swojej krwi, tylko krew swoich wrogów. Dla wielu ludzi, zobaczcie, dzisiaj jest to taki sprzeczne, nie potrafią tego pogodzić. Tego miłosiernego Jezusa wydaje się z bardzo surowym Bogiem Starego Testamentu, który kazał wybijać całe narody. Jak to może być? To jakby się wydaje dwóch różnych bogów było. Ale kiedy Jezus objawi się za drugim razem, objawi się jako lew. Już nie będzie łagodny jak baranek dla jego przeciwników. Już nie da się ukrzyżować drugi raz, tak? Tylko rozprawi się ze swoimi przeciwnikami. I czasami to może być gorszące. Czy Jezus nie powiedział, błogosławiony ten, który się mną nie zgorszy? W takim filmie Spotkanie, oglądaliście może? Myślę, że fajny, bardzo fajny film. Był taki biznesmen, który koniec końców nie odrzuca Jezusa, ale on zarzuca mu: ty jesteś winny ludobójstwa! Się uważał za bardziej sprawiedliwego niż Bóg. I myślę, że dzisiaj takie oskarżenie Boga w ustach wielu ludzi by się znalazło, że to Bóg jest winny ludobójstwa. Bo tak to dzisiaj określamy, kiedy wybija się wszystko, nawet zwierzęta tych ludzi. A przecież takie surowe były Boże nakazy. I czasami dzisiaj dla nas, dla mnie też tak było. Czytanie takiej historii było straszne, nie chciałem tego czytać. Że Bóg mógł wydać takie nakazy. Ale taka jest prawda. Tak było. Więc kiedy Jezus równie podobnie mówił o tym, że macie jeść moje ciało, dla tych ludzi to było zbyt trudne. Dlatego też tak wielu odeszło, zostało 12, może jeszcze jacyś inni oprócz nich zostali. I wtedy Jezus się ich zapytał, czy i wy chcecie odejść? A Piotr powiedział, tylko ty masz słowa żywota, dokąd my pójdziemy? Dzisiaj podobnie jest z nami, że Duch Święty, wprowadzając nas w prawdę, rzuca nam też niejednokrotnie wyzwania. W prawdę o nas, która może okazać się niemiła. Bo to nam też pokazuje, że prawdziwa cześć jest kwestią, która dokonuje się w duchu i w prawdzie. Czyli nie mówimy o uwielbieniu, że tak jak tak skrótowo mówimy, że uwielbienie to jest ta część, której śpiewamy. Tak naprawdę nie chodzi o samo śpiewanie, że to jest w swej istocie uwielbienie Boga. Tak? Bo przecież można tutaj być, można śpiewać pięknie dla swojej własnej chwały. Żeby mnie ludzie widzieli. Tak samo można głosić dla swojej własnej chwały, żeby ludzie mnie słuchali, mnie widzieli, mnie podziwiali i tak dalej. Ale w sercu co jest? Chwała dla siebie, tak? Jezus mówił, że Żydzi nie uwierzyli, dlatego że szukali swojej własnej chwały, a nie chwały Bożej. Nie szukali czci dla Boga. Więc to jest kwestia, która rozgrywa się gdzieś w sercu, której można na zewnątrz nie być widać. Ale Bóg tego chce dokonywać też w nas, że On wprowadza nas w prawdę o nas, ale też w prawdę na swój temat. I to oddawanie czci Bogu w duchu i w prawdzie czasami może też stanowić wyzwanie w tym względzie, że stanąć w prawdzie nie tylko wobec siebie, ale wobec innych ludzi może stanowić dla nas wyzwanie. Wiecie, tak sobie myślę o tym. Dzisiaj czytałem taką historię. Jestem nią w jakiś sposób wstrząśnięty. Dlatego, że sytuacja ma miejsce w Kanadzie i ojciec swojej 14-letniej córki, która wbrew woli rodzicom, ale w Kanadzie na to nie patrzą, rodzice nie muszą wyrażać zgody, postanowiła zmienić płeć. 14-letnia dziewczynka. I ojciec dostał sądowy nakaz, że bez nakazu jakiegokolwiek sądu, tak, może być natychmiast aresztowany, jeśli choć raz odezwie się do swojej córki po jej imieniu. Jej prawdziwym imieniu, które on jej nadał, tak, jako dziewczynce. Jeśli się odezwie, zostanie aresztowany za to, że powie jej dziewczęce imię. Ponieważ powinien mówić tylko jej męskie teraz imię. Tak? Takie rzeczy dzieją się w Kanadzie już dzisiaj. Europa też próbuje te rzeczy przejmować. Zobaczcie, czasami być może być tak, że by stanąć w Bożej prawdzie, to może się wiązać z sporym wyzwaniem. Że zaprawdę można zginąć, tak jak Jezus zginął. I być może przyjdzie czas, że za stawanie w prawdzie przyjdzie nam też płacić. Nie wiem, jakikolwiek sposób, ale że przyjdzie płacić. Czy oddamy Bogu cześć w prawdzie, czy zechcemy być poprawni politycznie? Tak. Żeby, nie wiem, nie stracić stanowiska w pracy, cokolwiek, co by to, z czym mogłoby się to wiązać. Ale to, jak tutaj jest powiedziane, że ojciec szuka czcicieli w duchu i w prawdzie, to może przybierać różne oblicza. Ale jeśli umiłowaliśmy prawdę, to nigdy nie zgodzimy się na to, żeby pójść na kompromis z prawdą. Żeby być poprawnym, akceptowalnym w tym świecie, tak? Być może przyjdzie czas, kiedy będzie trzeba powiedzieć prawdę i to się będzie wiązało z zapłaceniem ceny. Ale my uwielbimy Boga. Możemy prosić Ducha Świętego i potrzebujemy Ducha Świętego, żeby On dotykał się naszego życia. Kiedy ja o tym myślę, kiedy te słowa rozważam, jestem ze strony zachwycony tym, jak bez Ducha Świętego się nic nie da. Że tak naprawdę wszystko, co jest w naszym życiu dobre, pochodzi od Niego i bez Niego to jest niemożliwe. to pokazuje nam, jak ważne jest to, żeby Duch Święty był też wywyższony na właściwym miejscu w naszym życiu. Nie da się sprawować prawdziwej czci dla Boga bez Ducha Bożego. Jeżeli są w naszym życiu sytuacje, kiedy trzeba prosić, mamy zachętę z Pisma, że można prosić o więcej Ducha. I potrzebujemy tego Bożego Ducha, żeby On nas napełniał ponownie, ponownie i ponownie. Abyśmy, On też, to jest też ta nasza gotowość, gotowość do poddania się i znajdowania upodobania, umiłowania w prawdzie, żeby On mógł też prowadzić to dzieło Ducha Prawdy w naszym życiu dalej, aż do tego, że będziemy w całej prawdzie. Dzisiaj jesteśmy w jakiejś części prawdy, a zadaniem Ducha Świętego jest to, żeby prowadzić nas w całą prawdę i pozwalajmy Mu to czynić. Bo Duch Święty może pokazywać nam w różnych aspektach naszego życia błędne przekonania, kłamliwe rzeczy, które są być może nadal w jakiś sposób gdzieś obecne w naszym życiu, po to, żeby nas z nich oczyścić, żeby nas od nich wyzwolić. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci, że mamy Ciebie, że dałeś nam za darmo największy z możliwych darów. Dar z Ciebie złożony, ale jesteś Bogiem i nie byłoby dla nas do ogarnięcia Ciebie, gdybyś Ty nie wymyślił tego w taki sposób, że Twój Duch zamieszkuje naszego ducha i wypływa z naszego wnętrza. Dziękuję Ci, że Ty nie zatrzymałeś nic dla siebie, ale wszystko nam darowałeś wraz z Twoim Duchem. Że Ty chcesz objawić nam głębie Twojej wspaniałości, miłości, żebyśmy nie byli gdzieś tak po brzegu, płytko, ze względu na ograniczoność naszych umysłów, ale dałeś nam Twojego Ducha, byśmy mogli pojąć całą pełnię, pełnię Chrystusową. Dla wielkiego Nikodema było to zbyt trudne rzeczy i nie potrafił tego pojąć, a Ty dałeś nam Twojego Ducha, żebyśmy mogli to pojąć. Dzięki Ci za to, Panie. Potrzebujemy Ciebie, Boże Duchu, tak bardzo jak ryba wody, jak my powietrza, bo bez Ciebie nie ma życia. To Ty ożywiasz cokolwiek jest prawdziwe i żywe w naszym życiu. Ty ożywiasz w nas i pochodzi to od Ciebie. Dlatego tak bardzo Ciebie potrzebujemy. Tak bardzo Ciebie potrzebujemy. Jako Twój Kościół jesteśmy martwi bez Ciebie, ale wraz z Tobą w nas możemy tętnić życiem i to życie Twoje w nas może się rozwijać. Dlatego Duchu Boży, proszę Ciebie, abyś Ty kontynuował to dzieło, które kontynuujesz od lat w naszym życiu, wprowadzając nas w prawdę i prowadząc nas do prawdziwej czci Boga. Dziękuję Ci, że tak robisz to. Właściwy sobie jedyny sposób, jak Ty wiesz. Proszę Cię, żebyś Ty nas umacniał w tym, abyśmy mogli coraz bardziej być wypełnieni Twoim Świętym Duchem. Chcemy napełniać się Tobą, Duchu Święty. Chcemy, żebyś Ty coraz więcej miejsca zajmował w naszym życiu, żeby cokolwiek robimy, jako Kościół, jako osoby, wypływało z motywacji, która płynie od Ciebie. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty przynosisz życie w miejsca martwe, w miejsca puste. Ty sprawiasz, że tam zaczyna kwitnąć życie, roić się życie, że takie jest Twoje działanie, że Ty jesteś Bogiem życia, że Ty jesteś wodą życia, która ożywia wszystko, uzdrawia wszystko, czegokolwiek się dotknie. Dlatego dziękujemy Ci za te wszystkie dobrocie, których doświadczyliśmy dzięki Tobie. Ale też masz daleko więcej przed nami. Masz daleko więcej przed nami. I chcemy się też na to przygotowywać i pomóż nas w tym, aby każdy z nas mógł się przygotować na dzieło, które masz dla naszego życia, a którego nie wykonamy inaczej, jak tylko z Twoją pomocą i w Tobie. Bez Twojego Ducha nie damy rady. Ale z Twoim Duchem wszystko jest możliwe i nasze życie będzie spełnione i będzie piękne. Dziękujemy Ci za to. Jeśli potrzebujemy dzisiaj, Panie, Ciebie, Ty jesteś tym, który tak łatwo przychodzisz i wypełniasz nas sobą. Nie potrzebujemy nic zrobić, tylko poprosić Ciebie. Ty za darmo dajesz. Za darmo dajesz więcej nam z Ciebie, z Twojego Świętego Ducha. Dziękuję Ci, że dzisiaj możemy też Ciebie prosić, Jeśli gdziekolwiek są jakiekolwiek obszary w naszym życiu, które potrzebują, żeby Twój Święty Duch wypełnił te miejsca, żeby zagoił jakieś rany, żeby wyrzucił z nas jakieś kłamliwe nieprawdy, rozwalił jakieś rzeczy, które są niewłaściwe, wyzwolił nas jeszcze bardziej, Ty to czynisz, Duchu Święty, i wstępuj w te obszary naszego życia i wypełnij nas jeszcze bardziej. Niech Twój Kościół zostanie napełniony Tobą, Twoim Świętym Duchem, abyśmy chodzili w prawdzie i w prawdziwej czci, w mocy Twojego Świętego Ducha. Wypełnij to Ty, który jesteś jedynie w stanie to uczynić. Amen.